Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś w programie spotkanie z Moniką Michaluk, pomysłodawczynią i współautorką książki Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach, a także autorką cyklu Etnoilustracje, projektów realizowanych we współpracy z Michałem Stachowiakiem, artystą, ilustratorem i Witoldem Przewoźnym, etnografem. To opowieści, które w ciekawy sposób przybliżają odbiorcom temat dawnych tradycji i obyczajów. Porozmawiamy też o warsztatach międzypokoleniowych, ale zaczynamy od książki. Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach i od tego, jak zrodził się pomysł na tę publikację.
Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tego programu i za zaproszenie do tej rozmowy, szczególnie, że teraz ten czas przedświąteczny sprzyja nie tylko temu, że my poszukujemy wartościowych upominków dla najmłodszych, ale też temu, że będziemy się pewnie zastanawiać i szukać takich form rodzinnego spędzania czasu, no, który nam pozwoli się zbliżyć i też poznać siebie lepiej w tej codzienności. I mam nadzieję, że moja książka Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach przyjdzie tutaj z pomocą do moich czytelników, bo właśnie została stworzona z myślą o tym, by towarzyszyć ludziom w takich spotkaniach. Jeśli chodzi o początki i w ogóle całą historię tego, jak utwór powstał, właściwie, bo od tego chciałabym zacząć, książka ma także współautorów. Pracował nad tym utworem ze mną Witold Przewoźny, który jest etnografem, i Michał Stachowiak, który jest ilustratorem, i w takim trio pracowaliśmy. I myślę też, że każdy z autorów w trakcie powstawania tego utworu miał swoje inspiracje i pewnie każdy wniósł swoją unikatową wartość. Moje inspiracje chyba mogę podzielić na takie emocjonalne i racjonalne. Racjonalne inspiracje wynikały bardziej z moich obserwacji i intuicji niż z jakiegoś szczególnego mitycznego literackiego natchnienia. Na pewno kontekstem dla powstawania tego utworu było kilka zjawisk, które możemy chyba w ostatnich latach zaobserwować. A mianowicie w przestrzeni publicznej my coraz częściej mówimy o powrocie do natury, lokalności, ale też do tradycji. Chętnie wracamy również do rękodzieła. No, niektórzy te tendencje nazywają trendami, a inni niż nawet modami. A ja początkowo, pracując nad tą książką, zastanawiałam się nad tym, na ile my jako dorośli, czyli rodzice, ale też opiekunowie, ale też ciocie i wujowie, bo przecież nie wszyscy jesteśmy rodzicami, zastanawiałam się, na ile my wiemy, o czym tak naprawdę mówimy, czyli na ile znamy źródła, czy znamy swoje korzenie, czy możemy mówić dzisiaj w tym takim przyspieszonym świecie, zglobalizowanym, o tożsamości, czy w ogóle na co dzień się nad tym zastanawiamy i czy potrafimy o tych wątkach opowiadać najmłodszym, a najmłodsi przecież no mają już swoje bardzo konkretne, własne, sprecyzowane zainteresowania. One są najczęściej związane ze światem gier komputerowych albo popularnych kreskówek, i te tematy związane z dawnością, a gdzieś tam w ogóle z kulturą ludową, nie należą tutaj do priorytetów. Ja się nad tym wszystkim zastanawiałam, tak starałam się obserwować ludzi, tym bardziej, że też mówimy bardzo dużo, ostatnio bardzo głośno o kryzysie ekologicznym, no ale też myślę, że odczuwamy kryzys komunikacji i relacji międzypokoleniowych, który dodatkowo też pogłębia szybki rozwój nowych technologii. No i ta nasza codzienna komunikacja online'owa, która w pandemii nam bardzo pomaga, ale ona przecież starszych, tych naszych dziadków i babcie, bywa, że wyklucza. Często też mówimy o kryzysie umiejętności związanych z wytwórstwem domowym z jednej strony, chociaż no, ten nasz świat jest taki dualistyczny, paradoksalny, no bo z jednej strony wraca moda na rękodzieło, a z drugiej strony my na nie nie mamy też czasu i czasami brakuje nam pomysłów, co zrobić. Myślę też, że na co dzień rzadko zapraszamy do takiej współpracy swoje dzieci, a przecież talenty i umiejętności własnych rąk dla naszych dziadków, dla tego poprzedniego pokolenia, to była norma i na tym polegała ich codzienność. Wszystko się wytwarzało, przetwarzało, recyklingowało. Nasi dziadkowie przecież nie pomyśleliby, aby takich określeń używać. Dla nich było normą to, co dzisiaj dla nas staje się odkryciem. No i my o tym na co dzień zapominamy, ale też jesteśmy w takim impasie czasu. Nie myślimy o tym. Pewnie dlatego, że tak wiele rzeczy możemy dzisiaj kupić. Te rzeczy są dla nas łatwo dostępne. No, nie mamy też czasu na to, żeby faktycznie pewne rzeczy samemu zrobić, a już takie przedmioty, na przykład prace techniczne, których ja się uczyłam w szkole, we współczesnym nauczaniu to są przedmioty mało ważne, są takie drugoplanowe. Więc ta racjonalna moja inspiracja wynikała z bardzo konkretnych wyzwań edukacyjnych, bo chciałam stworzyć coś, co mogłoby ludziom przypomnieć o tych umiejętnościach, które dla poprzednich pokoleń były naturalne, a dzisiaj je odkrywamy na nowo. I ta książka Etnogadki, oprócz tego, że oczywiście ona opowiada o tradycji, obrzędowości, o cyklu naturalnym, też przybliża codzienne życie bohaterów. To są mieszkańcy małej wioski, jest cieśla Maciej, jego liczna rodzina oraz gospodarz Józef. I oni sąsiadują ze sobą, razem pracują, razem uprawiają ziemię, razem świętują, bawią się. Ta fikcja okazuje się wcale nie jest bajką, bo wiele z tych czynności, przygód, takich codziennych zabaw, ale też może recept na to, jak ci bohaterowie prowadzą gospodarstwa domowe, to właśnie przypomnienie tych praktyk, też rzemieślniczych, które dla naszych dziadków, a przecież nasi dziadkowie też bardzo często pochodzą z małych wiosek, tak jak wielu z nas, było normą. No i życie tych bohaterów upływa w zgodzie z naturą. Bohaterowie żyją sobie w spokoju i dostatku, takiej harmonii. Wszystko to, co tam codzienne, też przeplatają magiczne, niezwykłe zjawiska naturalne, takie jak równonoce i przesilenia. W ślad za tymi zmianami zmieniają się też pory roku. No i też to, kiedy bohaterowie świętują, w jaki sposób świętują, jak bawią się, jedzą, piją i razem spotykają. Więc pierwszym takim moją inspiracją było to, by podjąć faktycznie to wyzwanie edukacyjne. A drugą inspiracją, tą taką prywatną i emocjonalną, było to, że ja sama pochodzę z mojej miejscowości i na moje wychowanie wpłynął bardzo dom moich dziadków, rodziców mojej mamy, który był trochę podobny. No tam życie trochę tak się toczyło. Mój dziadek był kołodziejem i wytwarzał zabawki. Kołodziej, czyli tworzył koła, a to jest zawód już nieistniejący. A moja babcia całe życie pracowała na gospodarstwie i w zasadzie wszystko to, co ja pamiętam, co jedliśmy w tym domu, no niemal wszystko, było wytworem jej pracy w ogrodzie. No, praca nad książką Etnogadki, zbieranie całego tego materiału, co bardzo długo trwało, to chyba prace koncepcyjne trwały rok i też potrzebowały inkubacji. Wszystko nie działo się od razu, książka lądowała w szufladzie parę razy, wracała. Chyba tak wygląda praca nad takimi utworami. No ale w pewnym sensie, w takim symbolicznym sensie, praca nad tą książką była dla mnie właśnie taką podróżą w czasie. Ta książka ma zachęcać do podróży w czasie, ale dla mnie faktycznie tak to wyglądało. Ponieważ zbierając ten materiał, się trochę przenosiłam do tego świata mojego dzieciństwa, które upływało w domu dziadków. No, ja też jestem człowiekiem, który wierzy, że dzieciństwo tak naprawdę nie mija nigdy. To są takie miejsca, do których my chętnie wracamy. No, tym bardziej, że te domy, nasze rodziny, to nie są tylko miejsca. To bywa, że są więzi z ludźmi ważnymi, które są silniejsze niż czas. I tak właściwie to się zaczęło. No, pierwszy prolog tej książki otwiera takie zdanie, które brzmi: dawno, dawno temu prawie wszyscy mieszkaliśmy na wsi. No i w moim wypadku tak właśnie jest. No teraz mieszkam w dużym mieście, no ale czuję się osobą z małej wioski i to w takim sensie bardzo pozytywnym. No na pewno zawsze będę wracać we wspomnieniach chociażby do swojego rodzinnego domu i udało mi się właśnie wrócić poprzez pracę nad tą książką. I jeszcze taka ciekawostka, fabuła Etnogadek opiera się na cyklu naturalnym, gdzie taką warstwę magiczną, już trochę mówiłam o tym, tworzą pojedynki Słonka i Księżyca. To jest takie fantastyczne przedstawienie równonocy i przesileń. Mhm. No i to ten motyw Słońca, on mi tak towarzyszył, ponieważ faktycznie tak było. Moja babcia, o której tutaj Państwu opowiadam, miała tą umiejętność czytania ze Słońca. I ja naprawdę to bardzo dobrze pamiętam. No i do późnych lat dziadkowie już nie żyją, ale babcia wychodziła do ogrodu bez zegarka, przecież nie dlatego, że go nie miała, no tylko dlatego, że go nie potrzebowała, bo wystarczyło, że spojrzała na to, jak jest ułożone słońce w danym momencie dnia i już wiedziała, która jest godzina. I nas to fascynowało. I tę wiedzę wyniosła też ze swojego domu. No ja nie umiem czytać ze słońca jak babcia. Myślę, że żyję w takim świecie, gdzie wydaje nam się to już dzisiaj niepotrzebne. No ale tak właśnie było, więc ten motyw gdzieś tam też znalazł swoje odzwierciedlenie. Książka była dla mnie taką podróżą do świata dzieciństwa i też powstała po to, żeby w trakcie spotkań z tą książką ludziom chciało się wracać do takich miejsc, podróżować wstecz do swoich domów rodzinnych, może dziadków, moich czytelników, żeby też chciało im się tam zabierać swoje dzieciaki, no bo ten powrót i ta wiedza, te rozmowy, które mogą z tego wyniknąć, to mogą być doświadczenia, których się nie da kupić za żadne pieniądze. Tego życzę wszystkim.
Na tej to leśnej polanie,
na tej to leśnej polanie pasą się sarny jelenie, pasą się sarny jelenie, a na tej drugi nic nie ma, a na tej drugi nic nie ma, jeny z ogródka z kamienia, jeny z ogródka z kamienia, a w tej z ogródce jabłonka, a w tej z ogródce jabłonka, sadziła ją tam dziołuszka, sadziła ją tam dziołuszka, a jak ją ona sadziła, a jak ją ona sadziła, trzy słówka do niej mówiła, trzy słówka do niej mówiła. Rośnie jabłonko wysoce, rośnie jabłonko wysoce, przynieś do roku owoce, przynieś do roku owoce. A jak już było po roce, a jak już było po roce, tam były piękne owoce, tam były piękne owoce.
Etnosfera. W programie Etnosfera dziś spotkanie z Moniką Michaluk, pomysłodawczynią książki Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. Publikacja otrzymała wiele prestiżowych nagród. Książka międzypokoleniowa, ale skierowana przede wszystkim do dzieci.
Tak, takie było założenie, ale też właściwie to było pierwsze założenie. ponieważ kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak ta książka powinna wyglądać, no też do kogo ona tak naprawdę powinna być skierowana, to no ja się zajęłam takim researchem, zastanawiałam się, co jest na rynku, jeżeli chodzi o narzędzia edukacji, ale też opowieści i książki dla dzieci, co opowiadałoby o wątkach związanych z tradycją, obrzędowością, ponieważ trochę dziwiło mnie, że w zasadzie na tamten czas nie doczekaliśmy się jakiejś takiej zwartej publikacji, która by w sposób przekrojowy stanowiła katalog bliskich nam, oczywiście takich w miarę zunifikowanych świąt, tradycji i obrzędów, w których każdy może się odnaleźć, to już niezależnie od tego, skąd pochodzi, w co wierzy. Pewne kanony i kody są dla nas ponadczasowe i intuicyjne. I takiego kompendium nie było. Ja się trochę zastanawiałam, dlaczego. No, okazało się, że tematy związane z tradycją są dość złożone. Po pierwsze, skupiają wiele wpływów i wierzeń, często wzajemnie pozornie wykluczających się. Poza tym dotyczą nie tylko najmłodszych odbiorców, wręcz najmłodszych odbiorców dotyczą w taki sposób, że współczesne dzieciaki uważają, że to już nie jest przestrzeń, która je interesuje. A z kolei starsze osoby, mówiąc starsze, ja myślę o rodzicach, no bo rodzice poszukują książek dla dzieci, rodzice wspólnie z dzieciakami czytają książki, ale też je kupują, więc w pewnym sensie należą do grupy docelowej. Ale gdzieś obok są jeszcze starsi, czyli seniorzy, którym z kolei te tematy związane z tradycją są bardzo bliskie. Trochę nie wiedziałam w ogóle, jak podejść do tych moich odbiorców, no i postawiłam na spotkania. Faktycznie zbierałam różne grupy potencjalnych czytelników, spotykałam się z nimi warsztatowo, prowadziłam bardzo dużo rozmów i wywiadów. No i starsi opowiadali mi bardzo często, powiedzieli mi o takim problemie, o którym w zasadzie wcześniej nie pomyślałam, bo pozornie nie miał on nic wspólnego ze systematami związanymi z tradycją. Starsi mówili, że właściwie mają nadal potrzebę dzielenia się wiedzą i umacniania więzi z nieczętami albo z najmłodszym pokoleniem, a ci najmłodsi, no oni naturalnie są ciekawi świata jako dzieci, bardzo często szukają wiedzy i swoją uwagę w kierunku internetu, rozrywek internetowych, które z kolei dla tych starszych są niezrozumiałe. To są takie pokoleniowe różnice chyba kulturowe, które właściwie oddalają to pokolenie od siebie. W tym wszystkim są jeszcze gdzieś rodzice i ta gonitwa, codzienna gonitwa, która powoduje, że my mamy no już wszyscy razem coraz mniej czasu na wspólne spotkania, rytuały, a nawet bywa, że mamy mało czasu na wspólne świętowanie. Pomyślałam sobie, że może warto rozszerzyć tę grupę docelową i pomyśleć też o starszych. Trochę na pewnym etapie zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że ja robię książkę dla wszystkich, a czasami jest tak, że jak się robi coś dla wszystkich, to się robi właściwie dla nikogo. Mhm. Dlatego bardzo zależało mi na tym, żeby ci moi potencjalni czytelnicy uczestniczyli na każdym etapie tworzenia tego utworu. I było tak. Zarówno wtedy, kiedy powstawała koncepcja, ja się bardzo wspierałam wynikami tych wszystkich rozmów, doświadczeń, warsztatów, wywiadów, które realizowałam. Potem, kiedy te treści zaczęliśmy układać razem z Witoldem Przewoźnym, starając się stworzyć taki kanon, katalog obrzędów i tradycji bliski każdemu. I tu kluczem okazała się właśnie natura jako takie wspólne źródło, no, które jednak jednoczy ludzi i tak powoduje, że my na końcu gdzieś jesteśmy tymi dziećmi natury i możemy się wszyscy niezależnie od tego, skąd jesteśmy, w co wierzymy, łatwo odnieść do tego źródła. Potem, właściwie nie potem, bo to wszystko powstawało równolegle, tworzyliśmy ilustracje z Michałem. Ja rysowałam storyboardy, on realizował same ilustracje i ja te materiały zbierałam. Książka nie powstawała chronologicznie, tylko w zależności od tego, jak udawało nam się kompletować materiał do poszczególnych części. Wracałam do tych moich odbiorców, razem oglądaliśmy te materiały, czytaliśmy. Ludzie przekazywali mi swoje uwagi, zarówno najmłodsi, jak i starsi. I to wszystko naprawdę braliśmy pod uwagę, więc ten czytelnik miał od samego początku do końca bardzo duży wpływ na powstawanie utworu. I to też ładnie nam się zwróciło. Książka ma 3 lata i ja cały czas słyszę, że jest odkryciem. Właściwie to, co też jest ciekawe, to co też chcieliśmy zrobić, to, żeby ten utwór mógł być właśnie takim towarzyszem życia codziennego, aby się nie zestarzał. I dlatego ta metoda czytania tej książki daje dużo przestrzeni czytelnikowi, ponieważ utwór można przejść od początku do końca z dzieckiem. Wtedy poznajemy całą historię, wychodzimy od źródła, poznajemy mechanikę tego cyklu naturalnego i wędrujemy aż do epilogu, gdzie okazuje się, że no, chociaż my żyjemy dzisiaj w świecie, w którym rytm dnia, czasu odmierzają nam, obliczają zegary, różne urządzenia elektroniczne, no natura jest ponadczasowa, zawsze trzeba się z nią liczyć i bardzo ją szanować, no bo też nigdy nie wiadomo kiedy i dlaczego będziemy musieli wrócić w jej objęcia. No ale czytając tę książkę tak jak kalendarz, bo ona w istocie jest takim kalendarzem, czyli w sposób wyrywkowy, zatrzymując się na poszczególnych momentach w roku, tak jak na przykład zbliżamy się do Bożego Narodzenia, czytelnik może powędrować sobie do tej części książki. No i ta książka będzie dla niego taką podpowiedzią na temat tego, jak ten czas wykorzystać, może o jakich tradycjach warto sobie przypomnieć, ale też przypomni, dlaczego świętujemy, po co stawiamy choinkę, czy mamy tylko choinkę, czy może było coś wcześniej. Dlaczego niektóre naturalne ozdoby miały prawdziwe znaczenie, takie, których na przykład osoby z IKEA nigdy nie będą miały. I ta formuła półotwarta też umożliwia ludziom spotykanie się właśnie w swoich doświadczeniach z tym utworem. Czyli my tej historii staraliśmy się nie opowiedzieć. My podpowiadamy pewne kierunki po to, żeby ludzie mogli sięgnąć do własnych zasobów, tradycji czy też opowieści rodzinnych. I tu taka duża rola tych starszych czytelników, którzy mam nadzieję, że będą mogli opowiedzieć o tym, jak to było, kiedy oni byli mali. Na przykład, a na świecie nie było internetu. Może ludzie będą odkrywali miejsca, z których pochodzą i będzie ta przestrzeń do tego, żeby ci starsi mogli się podzielić tą swoją wiedzą i opowiedzieć też o wartościach tamtego świata, który trochę niby odchodzi, ale do którego tak chętnie dzisiaj wracamy.
Hejże Dana, hejże Dana, śpiewam wesół już od rana. Krzyżyk znaczy na mym czole i z bydełkiem ruszą w pole. Gospodyni chleba dała, obiad wysłać obiecała. A jak minie miesiąc drugi, do talara za zasługi. O mój Jezu, talar biały, to mi toć kram kupić cały. Kupić można na jarmarku i każdemu dać w podarku. Więc matusi chustkę krasą, Kasi śliczną wstążkę jasną, Kaźmierkowi pas z kukami i buciki z podkówkami. Sobie zaś czopkę czerwoną z baraneckiem obwiedzioną. A najpierwej wiem, co zrobię, śliczny obroz kupię sobie. Matkę Bożą w gioskoronie, z dzieciąteczkiem na jej łonie. I wybierę drzewo w lesie, co najmilszy zapach niesie. Na nim korę nożem zgładzę, jak ołtarzyk obraz wsadzę. I ustroję śliczne kwiotki, maki, róże i bławatki. I z fujarkom przyniesiędę, śliczne pioski grywać będę. Aby jej wesoło było, jak w kościółku jakim było.
Etnosfera. W programie Etnosfera dziś spotkanie z Moniką Michaluk, autorką projektów, a także autorką książki Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. Książka nie tylko do czytania od początku do końca, ale także do wracania do niej w różnych porach roku. Ta książka może być także inspiracją.
No, co tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Chciałabym, żeby ta książka towarzyszyła ludziom właśnie na różnych etapach, żeby ludzie chciało się do niej wracać. No i podróżować w przeszłość. Ja w ogóle lubię mówić o tym, że ta książka no, była dla mnie trochę podróżą w czasie. Chciałabym, żeby dla ludzi była tym, nie tylko do świata dawnej kultury ludowej, który jest piękny, barwny, bliski nam tak naprawdę. Nawet jeśli jesteśmy mieszczuchami od zawsze, wszyscy gdzieś no, ten świat czujemy, tak chętnie do niego wracamy dzisiaj. W książkę wplecione są też informacje, które w zasadzie mają wartość merytoryczną, duża rola. Pracę z Witoldem Przewoźnym. Udało się wyłonić te wątki. To była też taka koronkowa praca, polegająca w dużej mierze na wspólnych spotkaniach, rozmowach, selekcji. Życzę wszystkim, żeby faktycznie była to podróż dla moich czytelników, dużych i małych.
No właśnie, mówi pani podróż w czasie i właśnie taki tytuł też noszą warsztaty, które pani prowadzi. Etnogadki, podróż w czasie w oparciu no, o ten projekt, prawda? O ten projekt książkowy, rozumiem.
Pomysł na warsztaty powstał w zasadzie od razu, ale nie od razu przecież zaczęły się te spotkania. Ja przyznam szczerze, że kiedy tworzyłam ten program edukacyjny, no też on na początku był opracowywany też w oparciu o kontent utworu, też tę warstwę etnograficzną, bo ona była dla mnie takim nową. Ja oczywiście zastanawiałam się, na ile odbiorcy, moi potencjalni odbiorcy rozumieją tradycję, ale też okazało się przy okazji, że ja sama mam wiele do zrobienia, jeżeli chciałabym się tym zajmować. No i takim moim nauczycielem po tym świecie, po tematach etnograficznych początkowo właśnie był Witold Przewoźny, którego zaprosiliśmy do tej pracy. Potem, kiedy chciałam wrócić, mówię wrócić do tych moich czytelników, bo przecież na samym początku, zanim książka powstawała, byłam z tymi moimi czytelnikami. Potem wróciłam do nich z akcją, z konkretną animacją. Nie ukrywam, że te początki były dla mnie trudne, bo ja sobie No, po prostu nie mogłam zapomnieć o tym, co mi dzieciaki opowiadały już na samym początku, czyli o tym, że te tematy związane z kulturą ludową są po prostu dla nich nudne i oni uważają, że to jest taka wiedza, która zupełnie nie przystaje do ich rzeczywistości i codzienności. Też właściwie to, co mi dzieciaki deklarowały na samym początku, to jednak to, że chociaż może to jest taka wina dorosłych, przez lata utrwaliliśmy negatywny stereotyp wsi i wszystkiego, co z nią związane, więc ten taki wstęp do działań, on mnie nastrajał optymistycznie. No ale dzisiaj ja mam już ze sobą wiele inspirujących doświadczeń i spotkań warsztatowych, spotkań autorskich z najmłodszymi. No i ponieważ wykonałam solidną pracę i przygotowałam się dobrze do tych wszystkich potencjalnie takich trudnych sytuacji, no to też zdążyłam się przekonać o tym, że tematy związane z dziedzictwem kulturowym mogą być dla dzieciaków przygodą i frajdą, no ale jednak jest istotne to, aby uszanować ich percepcję, żeby przekazywać te treści w angażujący i przystępny sposób, pokazując, że tematy, o których mówimy, mogą być dla nich w dalszym ciągu użyteczne i mogą im się po prostu kiedyś przydać. No i myślę, że podczas takich spotkań ważna jest też autentyczność. No i to, żeby pomagać dzieciakom, które przecież no, wychowują się w świecie nowych technologii, więc gdzież im tam do takiego analogowego świata, gdzie jeszcze dodatkowo ludzie mieli narzędzia pracy codziennej, które dzisiaj im się wydają po prostu z kosmosu, takie na przykład brona albo cep, to są takie w ogóle obiekty, które ja pokazuję, które zdziwią dzieciaki strasznie, więc może być to coś dla nich zupełnie archaicznego, a można to pokazać w taki sposób, że jest to dla nich odkrycie, coś bardzo interesującego. No jeżeli miałabym opowiadać o tym, co dzieciaki dziwi najbardziej, tak sumując swoje różne doświadczenia, no to dzieci się najczęściej dziwią temu, że kiedyś ludzie umieli naprawdę wszystko zrobić sami. Ja oprócz obrzędowości tego cyklu naturalnego, który im objaśniam, który też jest dla nich odkryciem, pokazuję im często, jak wyglądały różne procesy rzemieślnicze, na przykład uprawa lnu, która powodowała, że najpierw powstawały nici, potem tkaniny, potem ubrania i pokazuje, ile czasu trwały te procesy. No im się wydaje to z jednej strony interesujące, z drugiej strony no, współczesne dzieciaki żyją w świecie, w którym ubrania na przykład biorą się z H&M-u i to trwa 15 minut. Więc kiedy sobie na końcu zadajemy pytanie, no ale co się dzieje z koszulką z H&M-u na przykład po jednym sezonie, a co się mogło wydarzyć z takim ubraniem, które człowiek no, jednak wytworzył z trwałej tkaniny, no okazuje się, że to są rzeczy na lata. No i okazuje się też, że mówimy o tym, wracamy do takich wątków związanych na przykład z naprawą przedmiotów, rzeczy. No przecież ludzie kiedyś nie kupowali rzeczy, kiedy one się zepsuły, tylko naprawiali. Oni wykorzystywali je nadal. No my dzisiaj mówimy o tematach związanych z ekologią. Mhm. I właściwie tu jest...
Zaśmiecaniu planety, tak?
Tak. I oni tutaj odnajdują tą warstwę wspólną. Rozumieją, że to wcale nie jest takie w zasadzie odległe. Co prawda... Kiedy widzimy, że praca na tkaniny, na ubranie, biorąc pod uwagę cały cykl wzrostu lnu na przykład, albo cały cykl wzrostu zboża, który przecież dawało ludziom nie tylko jedzenie, ale też materiał budowlany, to są takie procesy, które trwają w ich poczuciu bardzo, bardzo długo, ale z drugiej strony oni potrafią sobie przełożyć ten proces i odpowiedzieć na pytanie, czy on na przykład jest dobry dla planety, albo czy byłby dla mnie dobry, no bo przecież gdyby kiedyś na przykład... Tak jest też z tym cyklem naturalnym. Gdyby kiedyś na przykład na całym świecie zabrakło prądu, skąd wiedzielibyśmy, jaka jest pora dnia albo pora roku. I ten mój warsztat etnografii Podróż w czasie jest też takim dobrym narzędziem, żeby dzieciaki zaznajomić z tymi tematami, które są schedą po naszych przodkach. No ja kieruję te zajęcia do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. To są takie dzieciaki, które no, zaskakują mnie zawsze, no bo chłoną wiedzę, są ciekawcy. No i też zdolni do zainteresowania się nawet właśnie takimi, wydawałoby się, trudniejszymi tematami. No ale nade wszystko ciekawią ich opowieści. Opowieści to są żywe historie, poprzez opowieść naprawdę możemy wiele, bardzo tworzyć dziecko na tematy, które pozornie wydawałyby się nieprzystające i egzotyczne. Ja też zostawiam bardzo dużo przestrzeni dzieciakom podczas tych zajęć. Pierwsza część to jest spotkanie z bajką, ja tam wprowadzam je w całą magię tej historii, opowiadam. Mam takie swoje intro, które jest tajemnicze, a później poznajemy ten cykl naturalny i bardzo dużo pytam. Bardzo dużo pytam, każde skojarzenie jest dla mnie istotne. Dzieciaki bardzo często mnie zaskakują. I ta część warsztatowa polega na tym, że każde dziecko tworzy swój własny, taki personalizowany kalendarz naturalny, który w zasadzie ja nazywam etnogatkowym zegarem, bo on bardzo przypomina motyw główny, czyli ten wielki zegar, który znajduje się w książce etnogatki, wokół niego kręci się cała akcja. No i te plansze stają się takimi mapami, indywidualnymi mapami tradycji znanych dziecku albo takich rodzinnych tradycji, które dziecko nagle sobie zaczyna kojarzyć. To jest bardzo fajne. Ja nie ukrywam, że ze względu na COVID przestałam realizować te zajęcia w gronie międzypokoleniowym, ale mam nadzieję, że do tego wrócę, bo właściwie taki był pierwotny zamysł, jeśli chodzi o te zajęcia, pierwotny format tych zajęć. I tam naprawdę nam pięknie wychodziły te spotkania, kiedy starsi mogli popracować ze swoimi dziećmi albo wnuczętami, bo takie pary się też zdarzały. I więcej dialogu między ludźmi powstawało podczas tych zajęć. Ludzie się wymieniali swoimi wspomnieniami, czasami recepturami. Kiedy schodziłam po jednym zajęciu, słyszałam, jak dwie panie wymieniają się, to było przed Wielkanocą, przepisem na babkę, którą tam mama jednej pani od lat robiła i ten przepis przekazano, to ja już zrozumiałam, że jestem w domu, że zajęcia mi bardzo wyszły. I mam nadzieję, że wrócę do takich spotkań, bo ta forma na pewno jest bardzo też bogacająca. Ale z drugiej strony, kiedy prowadzę zajęcia z samymi dziećmi, to też widzę i też panie nauczycielki, które bywają na takie zajęcia ze swoimi klasami, mówią mi, że ta akcja fajnie uzupełnia to, o czym trudno opowiedzieć na co dzień podczas zajęć w szkole. Że ten warsztat jest taki interdyscyplinarny i ja się bardzo cieszę, że udało się zbudować taki scenariusz.
Mówiła pani, że wierzy w moc opowieści. Ta opowieść też prowadzi czytelnika w książce, prawda?
Oczywiście, że tak. I właściwie to jest etnogatki, to jest zbiór opowiastek. Przez to, że no, można te historie ułożyć chronologicznie, tak jak mówiłam, to jest ta pierwsza metoda czytania. Z drugiej strony to jest zbiór różnych wątków, które my możemy sobie dopowiedzieć w oparciu o własne doświadczenia, we współpracy w tym spotkaniu z książką i z dzieckiem. Bo to jest książka do wspólnego czytania, tak bym chciała, tak bym sobie wymarzyła, chociaż myślę, że ilu czytelników, tyle sposobów, bo zdarza mi się nawet dostawać wiadomości od odbiorców i niektórzy, zdarzało mi się spotkać osoby, które sobie same kupiły tą książkę, z różnych względów, bo ona wie, w jakiś sposób je zauroczyła, albo była takim właśnie atrakcyjnym przypominaczem różnych wątków, które te osoby pamiętały ze swoich domów. W ogóle myślę sobie, że fajne jest to, że udało się stworzyć utwór, który no, gdzieś tam otwiera w tych dorosłych czytelnikach przestrzeń tego wewnętrznego dziecka. Właśnie myślę, że ta opowieść i ta idea podróży w czasie ma tę moc. Poza tym opowieści to jest też takie ponadczasowe narzędzie, które dawniej w wielu pokoleniowych domach stanowiły podstawę w procesie edukacji małego dziecka. I poprzez opowieść no nie tylko ludzie umacniali swoje więzi, ale też przekazywali wiedzę o świecie. I moje doświadczenie pokazało, że opowieści bywają silniejsze niż czas. Mm-hmm.
A jeśli chodzi o książkę jeszcze, o szczegóły, to też znajdziemy tam instrukcje, tak, dotyczące wykonania różnych rzeczy. Na przykład jak zrobić zielnik, tak, jak wykonać jakieś ozdoby konkretne, świąteczne.
Tak.
Ma pani też tutaj jakieś informacje zwrotne od czytelników, jak to działa?
Ja powiem tak, to w ogóle jest pomysł czytelników, aby takie instrukcje zawrzeć, właściwie sugestie. Etnogatki to jest taka książka, która jest zbudowana na zasadzie takiej kompozycji fiction i non-fiction, czyli z jednej strony świat fantastyczny, ale z drugiej strony taki praktyczny poradnik, który pomaga ludziom po prostu wdrożyć pewne działania, jak na przykład wykonywanie ozdób choinkowych. Tam chyba mamy aniołki ze słomy, albo wyplatanie wianków. Nie jest tych instrukcji bardzo dużo. W zasadzie każda pora roku i każde kluczowe święto ma jedną, ale ten pomysł wyszedł właściwie sugestia od czytelników, którzy opowiadali mi, i to dotyczyło głównie doświadczeń i relacji tych rodziców, potencjalnych czytelników rodziców, którzy mówili, że no, gdyby w tej książce było coś, co pomogłoby nam faktycznie, nie wiem, otworzyć ją na stole i zachęcić dziecko do tego, żebyśmy faktycznie coś sami zrobili. No oczywiście mamy internet i w każdej chwili możemy sobie sprawdzić w internecie, jak coś wykonać, upiec, ale jednak przejście z tej fantastycznej fabuły do działania było czymś, co wydawało się tym moim czytelnikom takie pożądane i potrzebne. Poza tym trochę mnie zauroczyło to, że właściwie rodzice mówili na przykład tak, no u nas w domu kiedyś robiliśmy ozdoby, ale ja już nie pamiętam, jak to się robiło, albo kiedyś robiliśmy wianki, ale właściwie dzisiaj, jak ja bym miała z dzieckiem zrobić, nie wiem, od czego miałabym zacząć. I pomyślałam sobie, że to jest takie fajne zastosowanie takich krótkich, wierszowanych instrukcji, które by się rymowały i były tak napisane, że ludzie mogliby sobie zapamiętać w kilku krokach, jak na pamięć, po prostu nauczyć się tych metod, no to, że to faktycznie pomogłoby ludziom i tak jest. Ja czasami dostaję zdjęcia różnych rzeczy, które moi czytelnicy na przykład wykonują. Chociaż najwięcej zdjęć dostaję podczas zajęć moich, tych etnografii w Podróż w Czasie. Ja zostawiam dzieciaki z ziarenkami zboża. Każdy ode mnie dostaje to w prezencie. Wszystkie dzieci po zajęciach rozumieją, że no, mamy wiele skarbów na świecie, ale dla naszych przodków zboże, złocista roślina była największym skarbem, bo że jak było zboże, to było wszystko. No i mają za zadanie zasadzić je i pielęgnować i tam czuć, że mają właśnie nadal moc hodowania takich roślin, mogą zdobyć sobie na ten temat wiedzę i zawsze mi wysyłają zdjęcia doniczek z takim wyhodowanym zbożem, to jest urocze. Rodzice faktycznie, kilku rodziców wysłało mi zdjęcia takich artefaktów, które powstały właśnie w kontakcie z tą książką, co też mnie bardzo cieszy, bo myślę sobie i mam nadzieję, że te przedmioty, jakkolwiek może nie zawsze takie super doskonałe, to jednak wartość mają no, wartość taką nie do podrobienia, dlatego że przecież po pierwsze są to rzeczy, których nie można kupić, po drugie no ten czas, wspólny czas spędzony razem podczas wykonywania takich przedmiotów jest bezcenny i to są te prawdziwe spotkania. No ja też się cieszę z tego, że to są takie momenty, które no właśnie z kolei ja pamiętam w swoim domu. Ja jestem urodzona w 80 roku, więc kiedy dorastałam, To był taki must have, że gdzieś taki w wieku 6-7 lat już musiałam wiedzieć, jak sobie przyszyć guzik. Moja ciocia uczyła mnie też haftować, tak ozdabialiśmy sukienki dla lalek. No, ta książka trochę budzi w ludziach ciekawość takich prostych czynności związanych z wytwórstwem. No i chęć spróbowania tego doświadczenia, to mnie bardzo cieszy.
A czy będą warsztaty jakieś rzeczywiście prowadzone przez panią w Lublinie?
Mam taką nadzieję, to znaczy jeśli chodzi o kalendarz przyszłorocznych spotkań, no to on zapowiada się ciekawie. Faktycznie mamy takie rozmowy już nie pierwszy raz, niestety pandemia parę szans oddaliłam, ale nie na dobre. Mamy rozmowy z spotkaniami kultur, w których zresztą kiedyś miałam okazję być gościem bardziej jako projektant tego utworu, ale też przyszły rok to będzie trochę wyjazdów zagranicznych, bo udało mi się zainteresować Polonię tematem mojego warsztatu, który okazuje się, że odpowiada na wiele takich ważnych potrzeb polonijnych dzieciaków. Jesteśmy po udanej realizacji z Domem Polskim w Wilnie, gdzie przez kilka dni spotykałam się z Polakami w różnym wieku właśnie, bo mieliśmy i wtedy grupy międzypokoleniowe i szkolne i przychodziły same dzieciaki. No i tamte zajęcia bardzo mnie zaskoczyły, bo nie tylko odkrywaliśmy tajemnice natury, rzemiosła i zastanawialiśmy się nad tym, jak tą wiedzę możemy zastosować w praktyce w naszym świecie i w naszych czasach, ale też no, uwolniły się fajne rozmowy na temat tego, jak to się dzieje, że różne tradycje przyjmujemy, niektórymi się dzielimy. Jak to się dzieje, że tradycje, obyczaje nasze rodzinne no, mogą być formą wymiany kulturowej. To było niezwykłe. I no, nie mogę za wiele mówić jeszcze o szczegółach przyszłego roku, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie takich spotkań więcej. Rozmawiamy z kilkoma krajami i ambasadami, więc proszę mi życzyć powodzenia. A jeśli chodzi o Lublin, w ogóle wschód, to jest taki kierunek, który jest mi bliski. i mam nadzieję, że wkrótce już będziemy mieć to spotkanie.
I my na pewno o takim spotkaniu poinformujemy naszych słuchaczy. Dziś naszym gościem była Monika Michaluk, autorka książek, projektów Poszukiwaczka opowieści. Program zrealizował Jarek Gołowit, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.
W czarnym lesie na potoce
kukulinka tam żegoce, kukuku, kukuku. Kukulinka na buku, kukuku, kukuku, kukulinka na buku se posiedziała i na drugi przeleciała, kukuku, kukuku, kukulinka na buku, kukuku, kukuku. Kukulinka na buku, kukulinko, kaś bywała, żeś tak długo nie kukała, kukuku, kukuku, w czarnym lesie na buku, kukuku, kukuku, w czarnym lesie na buku.